radiowy, przegląd prasy. Komentują Wojciech Cejrowski i Andrzej Rudnik.
Dzień dobry, panie Wojciechu.
Dzień dobry, panie Andrzeju.
Miał mi pan, tak pragnął jeden ze słuchaczy naszych, wytłumaczyć coś odnośnie do, proszę pana, podróży z paszportami albo bez, a pan się odezwał ze Szwajcarii.
Tak, no pan napisał, że Unia Europejska jest niepotrzebna kompletnie do podróżowania bez paszportu, co jest prawdą, bo przed wejściem do Unii Polska miała umowy bilateralne. To dłuższa robota je zawrzeć od jednej umowy, ale miała bilateralne, czyli kraj z krajem. Dwie strony się umawiają na podróżowanie bezwizowe i liczba krajów po wejściu do Unii, do których mogliśmy podróżować bez wiz, spadła. Bo Polska przed wejściem do Unii miała więcej podpisanych umów na podróżowanie bezwizowe niż potem, tamte umowy wszystkie unieważnione w związku z naszym członkostwem i mamy jedną umowę na kraje Unii Europejskiej, które mogą podróżować bezwizowo. No więc liczba tych krajów spadła. Zawarcie umów bilateralnych w ramach Unii Europejskiej to jest nie kłopot. Brytyjczycy sobie podróżują. Więc niepotrzebna, jeżeli panu jest Unia, tylko do tego potrzebna.
Znaczy przede wszystkim chodzi mi o godność, żebyśmy nie byli krajem zaściankowym. Ale ja mówiłem o strefie Schengen, panie Wojciechu. Jeżeli wypadniemy z tej strefy, my Polacy, to będziemy musieli podróżować z paszportami do tych krajów, które będą w strefie Schengen, a my nie. No jest problem, proszę pana, bo będą nas na granicy kontrolować i tak dalej, i tak dalej. A teraz pan przemknie na przykład do Szwajcarii, do tego pana, bez
teraz też
granic.
Kontrolują.
Gdzie?
Wszędzie kontrolują. No dowód, jak na lotnisku pan jest, to przynajmniej dowód osobisty mam.
No na lotnisku, jak pan śmiga samochodem, to pana nie kontrolują, chyba że z powodu COVID-a. Ale to już zostawmy, bo byśmy musieli się wygłębiać w to. I jeszcze jedna sprawa związana ze słuchaczami, panie Wojciechu, już to kiedyś mówiliśmy i myślę, że pan przyłączy się do mojej opinii. Jeżeli ktoś wyraża swoją opinię na YouTubie na temat audycji, a podpisuje ją nie swoim nazwiskiem, to ja przynajmniej nie będę reagować ani odpowiadać na takie enuncjacje, o tak bym to określił.
No, ludzie są przyzwyczajeni, wie pan, podpisywać się pseudonimami, sieci, takie obyczaje nowe weszły. Ja też uważam, że jak się list do kogoś wysyła, jest anonimowy, to ja nie czytam anonimów i donosów, ale w sieci teraz są inne obyczaje, widzi pan.
W każdym razie jesteśmy wdzięczni, że państwo piszą. Rada Ministrów sięgnęła do pana kieszeni. Przypuszczam, że pan się bardzo ucieszył.
No, sięgnęła do pana kieszeni. Tak. Sięgnęła do kieszeni najbiedniejszych obywateli. Niech pan zrelacjonuje, gdzie sięgnęli.
No, Rada Ministrów ustaliła, że w 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 3010 zł. To 210 zł więcej niż wynosi minimalna pensja w bieżącym roku, czyli 2800 zł, co oznacza wzrost o 7,5%. Z kolei powiązana z wysokością minimalnej pensji stawka godzinowa ustalona została na poziomie 19,70, wzrost o 1,40 zł. I tu napisano, proszę pana, że to podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę pozytywnie wpłynie na sytuację finansową gospodarstw domowych, podnosząc dochody pracowników wymagających szczególnej ochrony, zwłaszcza w czasie pandemii. Nie bardzo to zrozumiałem.
To debilizm jest ta cała wypowiedź, że podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę pozytywnie wpłynie na sytuację finansową gospodarstw domowych. Tu jest przecinek, więc to jest jedno zdanie i za chwilę ciąg dalszy, drugie zdanie podrzędnie, nadrzędnie zobaczymy. No więc, a co z sytuacją finansową gospodarstw domowych przedsiębiorców na przykład, którzy muszą podnieść płace minimalne? A co z sytuacją gospodarstw domowych, gdy ceny wzrosną? Bo jak ktoś musi pracownikom swoim płacić więcej, no to albo musi ich zwolnić. I co wtedy z sytuacją pozytywnego wpływu na sytuację gospodarstwa domowego, gdy ja zwolnię pracownika? 19,70, czyli 20 zł na godzinę, mówmy umownie. Mnie jako pracodawcę może przestać być stać, żeby kogoś za tyle zatrudniać. No i co wtedy? Czy nadal to będzie pozytywny wpływ na jego sytuację finansową i jego gospodarstwa domowego, jak ja go zwolnię? A jak podniosę ceny? No bo jak pracownikom ja moim muszę płacić 20 na godzinę, to muszę ceny podnieść, żeby ich nie zwolnić, tych pracowników. No to wtedy jak to wpłynie na sytuację gospodarstw domowych, które u mnie kupują? podniosłem ceny, nastąpił wzrost cen, to na ich sytuację wpłynie gorzej. Więc ta minister naciąga nas, maląg, opowiadając takie banialuki. To ładnie wygląda takie zdanie. Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę pozytywnie wpłynie na sytuację finansową gospodarstw domowych. To ładnie wygląda, ale to nie jest prawda. Wpłynie pozytywnie, podnosząc dochody pracowników wymagających szczególnej ochrony. Ale przecież oni podnoszą wszystkim pracownikom, a nie tylko tym, którzy wymagają jakiejś szczególnej ochrony.
No właśnie tego nie zrozumiałem, panie Wojciechu, bo to takie banały są. Rzeczywiście, no kto by się nie cieszył, jeżeli mu się podwyższy wynagrodzenie, to minimalne akurat w tym przypadku. Każdy będzie się cieszyć, oprócz tych, którzy będą musieli to wynagrodzenie swoim pracownikom płacić. I tak jak pan powiedział, to napędzi. No po pierwsze, no będzie więcej tych pieniędzy na rynku, bo ludzie będą kupować za te pieniądze, które dostaną, ale po drugie napędzi inflację, która już i tak w naszym kraju jest duża, bo w tej chwili wynosi chyba ponad 5%.
Tak, uchwalił się Glapiński, że jest taka jak w Ameryce, że mamy amerykańską inflację. On się strasznie ucieszył z tego tytułu.
I teraz można by się zastanawiać oczywiście, jaka powinna być rola tutaj Banku Centralnego, interwencja.
Żadna. Moim zdaniem Bank Centralny zlikwidowany powinien być. Powinien być wyłącznie jakiś instytut czy bank emisyjny, żeby drukować walutę. I on powinien się zajmować parytetem złota, czyli mieć zasoby złota i drukuje tyle pieniędzy, ile ma na pokrycie w złocie. To byłaby zdrowa sytuacja, ona już istniała na świecie przez wiele lat, ale potem ktoś padł na pomysł, żeby drukarnię pieniędzy otworzyć bez parytetu, bez pokrycia w niczym i się pojawiły banki centralne, a nie emisyjne.
No tak, ale zaczyna być niewesoło, proszę pana, bo paliwo w niektórych miejscach naszego kraju już doszło do 6 zł za litr. Słyszymy teraz, będą bardzo wysokie podwyżki cen za energię elektryczną. Kiedyś Sasin obiecywał, że będzie to rekompensowane albo że podwyżek nie będzie, więc ceny na rynku wszystkiego wzrosną i ta
no, ale
inflacja...
To każdy wie, jak do sklepu idzie i kupuje dowolną rzecz stale. Są takie rzeczy, które pan ciągle kupuje. Na przykład ma pan ulubiony ketchup i pan sobie przypomni, ile pan płacił za ten ketchup w styczniu, a ile pan płaci teraz. Ktoś lubi pić Coca-Colę. Żeby nie zmienić ceny, Coca-Cola zmniejszyła butelki. Nie wiem, czy pan spostrzegł to. Jeden z moich kolegów spostrzegł, bo on kole pije i mówi, teraz trochę mniejsza butelka za tę samą cenę.
Podobnie jest ze śmietaną, proszę pana, w tych takich tam, nie wiem, kubeczkach plastikowych i tak dalej. Coraz mniejsze są opakowania masła też za tę samą cenę albo wyższą. Chciałbym się zadać takie pytanie, też banalne, ale zasadnicze. Zaczyna być lepiej, czy może zaczyna być gorzej?
Ale panie Andrzeju, jedna rzecz mnie zastanawia. Ja się ucieszyłem z tego tytułu, ale Rudnik się nawrócił na krytykowanie teraz płacy minimalnej? Przecież to socjal jest, to pan powinien klaskać i uważać, mieć taką swoją teorię ekonomiczną, jaką mają wszyscy socjaliści, rozdawacze, PiS i cała ta spółka, że jak się będzie regulowało gospodarkę centralnie, podwyższało socjal, czyli płacę minimalną na przykład, to będzie lepiej w gospodarce, a pan teraz jest po mojej stronie, że będzie gorzej.
To ja podchodzę do sprawy tak zresztą, jak każdy myślący człowiek, że rząd nie ma pieniędzy, o czym wiemy, i on daje z moich pieniędzy. Jeżeli na przykład płaca minimalna wzrasta o 210 zł, to ciekawe, czy emerytury wzrosną o tyle. Na pewno nie wzrosną, panie Wojciechu, a emeryci także płacą składki, więc oni będą płacić na tych, którzy najmniej zarabiają i będą także płacić na tych, narażę się wielu słuchaczom, którzy mało pracowali w życiu, niezbyt długo, nie płacili składek i tak dalej, i tak dalej. Oni dostają, a ci, którzy uczciwie pracowali, nie bardzo. I wie pan, oczywiście nie doszukuje się tutaj sprawiedliwości społecznej, ale jakaś przyzwoitość powinna być, a jej nie ma. Niestety.
A powiem panu, że w kapitalizmie płaca minimalna wynosi zero. Natomiast jeżeli władza, amerykańska też to robi, żeby była jasna sprawa, w Ameryce nie ma czystego kapitalizmu. Nie wiem, czy jest taki kraj na ziemi, gdzie obowiązuje kapitalizm zdrowy, tak jak obowiązywał jeszcze tam powiedzmy 100 parę lat temu. Były takie miejsca na ziemi. Natomiast w tej chwili socjalizm dał się wszędzie. Płaca minimalna w kapitalizmie wynosi zero. I płace ustawiają pomiędzy sobą ten, który pracę chce wykonać i ten, który pracę zamawia. A rząd się nie wtrąca do tej transakcji. Jak ja zatrudniam Rudnika albo Rudnik zatrudnia mnie, żeby mu skosił trawnik, to my we dwóch się dogadujemy na płace. minimalną, maksymalną, jaką chcemy. Nikt się nie wtrąca. A w socjalizmie się wtrącają. Granda, moim zdaniem, że rząd w ogóle się zajmuje takimi rzeczami, jak ustalanie płacy minimalnej. Niech związki zawodowe się wykłócą w kopalni, niech się wykłóci pracownik ze swoim pracodawcą. Skąd takie przekonanie, że pracownik jest stroną słabszą? No wyobraźmy sobie ogrodnika, który do mnie przychodzi, którego właśnie zwolnię i sytuacja u niego się pogorszy. On zatrudnia 4 gości do koszenia trawników, a on jest właścicielem tych traktorków. I jak on zobaczył 20 zł na godzinę, to powiedział, że od przyszłego roku będzie musiał mi o tyle i tyle podwyższyć koszenie mojego trawnika. To ja mu pokazałem kalkulator i powiedziałem, to ja sobie taki traktorek sam kupię. Teraz pojadę do Castoramy i kupię ten traktorek do koszenia trawników i sam będę kosił. I on popatrzył na mój kalkulatorek i powiedział, właściwie ma pan rację, bo przy tych cenach, które się zrobią u mnie, to jest bez sensu, żeby pan u mnie zamawiał usługę.
To naczynia połączone, panie Wojciechu, i tak się dzieje, że to taki powrót jakby do czasów dawnych socjalistycznych się dzieje, że prawie wszystko będzie sterowane przez państwo, ale państwo to teraz rządzące, a tym rządzącym zależy na wyniku przyszłych wyborów, więc będzie paść ludzi takimi darowiznami.
Jak pan ładnie powiedział, bo paść trochę do baranów pasuje. Oni traktują naród jak barany i na wypas wypuścimy was, tam rzucimy wam płace minimalne. Bierzcie 20 zł. Są roboty, które nie są warte 20 zł, to pan wie i ja wiem. Różne proste roboty pana Rysia trzeba zabrać na godzinę, żeby przez 5 godzin coś zrobił. Za 50 zł warto, a za 100 zł już nie warto.
Pan dobrze zna listy, Biblię i tak dalej, zapewne nie ma pan problemu z tym.
No, z listami i z Nowym Testamentem mam, ale osłuchany jestem tak w kościele, a Stary Testament przeczytałem od dechy do dechy parę razy, bo to jest sensacyjna książka, bardzo lubię.
Chyba Mateusz, idźcie i nauczajcie, panie Wojciechu, kojarzy pan?
No dobrze, i co? Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, tak.
No idźcie i nauczajcie, no i poszli i poszły katechetki, katecheci, księża nauczać w szkołach. Co kosztuje, jak obliczono, proszę pana, no miliardy. No. Za moich czasów nauka religii była w salkach katechetycznych. Kiedy
I też kosztowała wtedy. Też kosztowała, ale tylko kto inny płacił.
Kto płacił?
No Kościół płacił.
No Kościół płacił.
No przecież prąd kosztował, sala kosztowała, sprzątaczka kosztowała, ksiądz ale
kosztował. Kościół płacił w sensie takim, że stacy, proszę pana, Kościół płacił, bo skąd miał mieć pieniądze? A teraz płacą wszyscy.
No tak, ale też stacy, bo rząd chodzi stacą i zbiera podatki i płacimy wszyscy, tak, no, zgadza się. I co? Dokąd pan zmierza?
Jak, panie Wojciechu, no dodatkowe pieniądze ma Kościół za to, że uczy w szkołach, w przedszkolach chyba
też. Ale to nie Kościół uczy religii, tylko są wykształceni nauczyciele, tak jak od matematyki czy chemii. Czasami ksiądz jest takim nauczycielem, ale dzisiaj to już jest zjawisko rzadkie. Częściej to jest katecheta po szkołach, nauczyciel z wykształceniem i z dyplomem nauczycielskim. I czasami ma dwa fakultety, nie tylko katechetą jest, ale jeszcze czegoś tam uczy. WF Menem przy okazji.
A komu podlega ten katecheta, panie Wojciechu?
No Ministerstwo Spraw tam tych szkolnych czy czemuś tam.
Gdzie tam? Podlega biskupowi miejsca, proszę pana.
No to dobrze.
I szkoła nie ma nic do tego. No i tu jest szkopuł. Coraz mniej jest młodzieży, dzieci, które uczestniczą w lekcjach religii.
Tak, bo powinno być przymusowe, tak jak matematyka. Jak się dzieciom da wybór, że może się nie chcesz chemii uczyć, bo ci słabo idzie z tego, albo jest nieinteresująca. Albo historii. To dziecko zrezygnuje, albo rodzice zrezygnują. Więc to powinno być w ramach obowiązkowego zestawu przedmiotów koło matematyki. Powinna być religia, to mam pan rację.
A dlaczego ma być obowiązkowa religia?
A dlaczego? No, to Rudnik jest po mojej stronie, bo ja uważam, że w ogóle szkoła nie powinna być obowiązkowa. Naprawdę, szczerze tak uważam, że to rodzice powinni posyłać do dowolnej szkoły, do której chcą. Jesteśmy w takim systemie, w jakim jesteśmy teraz, że jest wpisane w Konstytucji, że darmowa jest edukacja. W związku z tym mamy budżet na szkolnictwo jakiś. Dzielimy przez liczbę łebków szkolnych i rodzic ma bilet szkolny. Rudnik jak ma dzieci i chce posłać do szkoły, to dostaje od rządu urzędowy bilet, na którym jest średnio policzone, ile na głowę jednego ucznia mamy w budżecie. No i z tym swoim biletem idzie pan do wybranej przez siebie szkoły, na przykład świeckiej, w której jest program nauczania inny niż w szkole katolickiej. I wtedy rodzic decyduje, moje dziecko do tej szkoły idzie i za moim dzieckiem idzie bilet szkolny, czyli pieniądze z budżetu przeznaczone na pojedynczego ucznia.
To by było uczciwsze, proszę pana, ale tak nie jest niestety. I według pana z budżetu państwa ma się ładować te miliardy w naukę religii, a na przykład
Tak.
można by było, no nie wiem, już tu rzucam na rybkę, na naukę historii, fizyki przeznaczyć, a Kościół by sobie uczył tej religii w salach
Nie, ja
katechetycznych
uważam, że
albo w
religia
pałacach
powinna być
biskupów.
obowiązkowym przedmiotem, tak jak kiedyś na wydziałach była teologia przymusowym przedmiotem na uniwersytetach, tak jak logika jest pewnym narzędziem do pracy. Logików zawodowych jest niewielu, natomiast wszyscy musieliśmy na studiach przejść kurs logiki, bo to się przydaje do robienia innych rzeczy. Potem inżynierowi się przydaje, historykowi, każdemu się przydają lekcje z logiki. I tak samo lekcje z religii, uważam, przydają się wiernym, niewiernym. Orientacja w pewnej części kultury, istotnej. Ja bym przeczyścił to towarzystwo nauczycielskie i podwyższając poziom, zlikwidowałbym związki zawodowe od razu, te zastarzałe wszystkie, które promują swoich, punktacje i tak dalej, niech się skonfigurują jakoś na nowo. Natomiast te przywileje, które mają związki zawodowe, to są chore, bo słabych ludzi potem się popycha do góry.
Nie dojdziemy do wspólnych wniosków.
Nie, nie dojdziemy. Natomiast nie. Mogę panu odpowiedzieć cytatem z Pisma Świętego. Pan zakwestionował to, że płacimy za lekcje religii. Powiedział pan z Mateusza, idźcie i nauczajcie wszystkie narody. No i mogę zacytować, godzien jest robotnik zapłaty swojej. Trzeba mu zapłacić za robotę.
No ale to niech mu płaci, proszę pana, jego pracodawca, czyli Kościół.
A dlaczego to jest jego pracodawca? Oni w
no
szkole,
jak, no bo
w państwowej
odpowiada...
szkole uczą religii, więc niech płaci państwowa szkoła. Ten sam niech nie... płaci, który płaci za lekcję matematyki.
Jeszcze w jednej sprawie zdążymy. Zakaz handlu w niedzielę, wiadomo, w Polsce obowiązuje.
Tak.
No i Sejm obraduje na ten temat. Sejm obraduje w tej sprawie. No bo rzecz polega na tym, że niektórzy znaleźli furtkę. Placówki pocztowe, to wiedzą nasi słuchacze, jak jest placówka pocztowa w jakimś sklepie, to on może w niedzielę pracować. No i teraz wzburzyli się ci, którzy byli kiedyś tam za tym zakazem handlu w niedzielę i doprowadzili do tego, że ustawa na ten temat powstała. Burzą się, że to jest obejście, chcą to uregulować dokładnie. Pan oczywiście jest za tym, żeby handel w niedzielę nie funkcjonował.
Tak, ja jestem za tym, żeby nic nie funkcjonowało w niedzielę, bo jak nie ma wyjątków, to nie ma wtedy takich numerów, że placówkę pocztową ktoś otwiera, sprzedaje dwa znaczki na miesiąc i w związku z tym w tej dziurze prawnej znalazł sobie sposób na obejście ustawy. A drugi człowiek obok jest uczciwy, nie sprzedaje dwóch znaczków na miesiąc, nie udaje punktu pocztowego, placówki pocztowej, więc ma zamknięte. Czemu poczty są w niedzielę otwarte zgodnie z tą ustawą? Kiedyś nie były. No, poczta jest zamknięta w niedzielę i w poniedziałek się przychodzi z listami. Skoro
może
moje
jakieś
biuro
paczki?
Jest zamknięte w niedzielę, to równie dobrze poczta mi jest niepotrzebna w niedzielę, a stacja benzynowa też jest niepotrzebna w niedzielę, poza wyznaczonymi przy dużych trasach takich przelotowych, gdzie wiadomo, że się pruje ciągiem i wypalisz człowieku cały bak w ciągu tego jednego dnia i nie masz gdzie zabrać. No to tam kluczowe, ale większość stacji benzynowych, jak proszę pana napompowałem na osiedlu w sobotę, to w niedzielę nie wypalę jeżdżąc po mieście tym samochodem, więc niech sobie będzie ta stacja zamknięta, niech ci ludzie odpoczną i ja niech odpocznę od smrodu ze stacji benzynowej.
Ja bym chciał, żeby były czynne te sklepy, w których pracownicy, mam nadzieję, że to można się dogadać, chcieliby pracować w tę niedzielę, a nie wiem, czy pan wie, czy państwo wiedzą, że ten zakaz handlu w niedzielę, tak już to nazywajmy, doprowadził do tego, że padło setki tysięcy małych sklepów, panie Wojciechu, bo ludzie przyzwyczajeni do kupowania w tych wielkich centrach robią zakupy w piątki i w soboty i do małych sklepów nie przychodzą później.
Tak, bo,
to też jest...
bo potrzebują zrobić duże zakupy, więc w sobotę jadą, zanim
no właśnie.
Niedzielę sklep, to jadą w sobotę, zamiast przychodzić tam po dwa pomidory.
I te małe sklepy padły. Ja nie wiem, czy ja dokładnie usłyszałem podczas tych obrad Sejmu na ten temat. Usłyszałem, proszę pana, że jakoś zaostrzy się przepisy dotyczące tych placówek pocztowych, ale będą mogły funkcjonować sklepy, w których się sprzedaje ryby. Czy
a
nie
dlaczego?
Się pan?
Za komuny, proszę pana, były nieczynne. Dostawa ryb w poniedziałek i ostatnia dostawa ryb w piątek na sobotę. I kropka, no.
Będzie znowu jakaś furtka, dokładnie nie wiem, może za tydzień uda nam się na ten temat powiedzieć. Powstaną, to może dobrze, stanowiska, gdzie będą sprzedawane ryby w tych sklepach, gdzie teraz poczta jest. Śmieszne.
No jest kompletnie bez sensu. Jak są wyjątki, to ludzie znajdą obejście i skorzystają z okazji. Więc ja bym nie robił wyjątków, a pan by zrobił w drugą stronę, czyli pozwolił wszystkim handlować w niedzielę. To tak też jest sytuacja czysta. Jak nie ma zakazu, to jest wolna amerykanka, a jak jest zakaz, to ja bym zrobił całkowity dla wszystkich. I wtedy nie ma się jak przemknąć, bo nie ma dziury.
Ale u nas zawsze musi być jakoś tak niewyraźnie, jeżeli chodzi o przepisy, które mają coś regulować, a czasami deregulują. Musimy kończyć dzisiaj. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
Był to radiowy przegląd prasy. Komentowali Wojciech Czajrowski i Andrzej Rudnik.